Wielce szanowny panie mecenasie, piszę do pana ten list, ulegając afektowi serca i uczucia patriotyzmu. Pańska wspaniała obrona w procesie przeciw uczestnikom zajść poznańskich skłania mnie do wyrażenia panu, obok szczerych gratulacji, mocy podziwu.
To jeden z listów, jakie w październiku 1956 roku znalazł na wycieraczce przed drzwiami do swojego mieszkania mecenas Stanisław Hejmowski.
Skrzynka pocztowa była wypełniona telegramami. Pisano do niego piękne podziękowania, które dzisiaj możemy oglądać w czytelni Instytutu Pamięci Narodowej w ulicy Rolnej.
Ale ten list nie był zwykłym listem. Jego autor, dziennikarz i poeta Konrad Doberszuc, dołączył do niego wiersz o Romku Strzałkowskim.
Śpi spokojnie, mój mały chłopczyku. Nie oddano nad grobem twym salwy. Ciebie nocą grzebano po cichu bez honorów, bez mów i bez salwy.
Hejmowski był bohaterem procesów robotników oskarżonych o udział w buncie w czerwcu 1956 roku.
W knajpach, w których się stołuje, na przykład w WZC, kiedy wchodzi, ludzie wstają i wznoszą na jego cześć toast, biją brawo, orkiestra gra tylko dla niego to, co jego ulubiony kawałek. Taksówkarz nie bierze od niego pieniędzy. Jest absolutnym liderem robotniczej opinii, tak to nazwijmy.
Urodził się w Kurlandii, to dziś zachodnia część Łotwy, w starej szlacheckiej rodzinie. Jego ojciec był prawnikiem. Posłał syna do dobrego gimnazjum w Petersburgu.
Ale historia jest o tyle ciekawa, że Hejmowski kończy gimnazjum w roku 1918. Czyli jest świadkiem rewolucji, która rozgrywa się tak naprawdę na jego oczach, co w dużej mierze będzie miało wpływ na jego późniejsze życiowe wybory.
Hejmowscy wyjeżdżają do Warszawy, gdzie Stanisław idzie na prawo, które kończy w 1924 roku. Młodych, wykształconych Polaków przyciągał Poznań.
W Poznaniu nie było uniwersytetu, więc tych lekarzy i prawników jakaś garstka w Poznaniu była, ale innych specjalistów było daleko mniej. To też, gdy powstał w Poznaniu uniwersytet w roku 19, ten zaciąg przyszłych profesorów był najczęściej właśnie z Galicji czy też z byłego Królestwa Kongresowego.
W 1931 roku doktoryzuje się sprawa. Bierze na siebie trudne sprawy. Broni profesora Znamirowskiego, który spoliczkował innego profesora uniwersytetu, którego oskarżał o wzniecanie awantur w czasie odczytu Juliusza Kadenbandrowskiego w Poznaniu.
W przedwojennych gazetach często natrafimy na artykuły o Stanisławie Hejmowskim. Nic dziwnego, że zaraz po wojnie, gdy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym staje kat wielkopolski Artur Greiser, jego obrońcą z urzędu zostaje Stanisław Hejmowski.
Aula Uniwersytetu Poznańskiego została zamieniona na salę sądową. Organy auli zostały przykryte czerwoną draperią z białym orłem na tle tej draperii. Na podium wybudowano miejsca dla trybunału, prokuratorów, adwokatów, no i oczywiście ławę...
Chodzi o to, żeby ten proces mimo wszystko obserwowany przez Amerykanów bardzo skrupulatnie, bo to Amerykanie oddali Greisera w Polsce ręce, żeby mimo wszelkie znamiona pełnoprawnego przewodu zupełnie legalnego, żeby nie można było postawić Polakom zarzutu, że doszło do zbrodni sądowej na przykład. Rzeczywiście Hejmowski jako świetny adwokat do tej roli się dobrze nadaje, tylko że on tego nie chce robić. Z prostej przyczyny stracił w czasie wojny dwóch braci, jednego już we wrześniu 1939 roku, drugiego w obozie, i dwa razy odmawia. Nawet taka sytuacja, że próbuje pisać list do Biruta, w którym to prosi, żeby go z tego obowiązku po prostu zwolnić, że on nie jest w stanie zbrodniarza bronić, bo to mimo, że jest prawnikiem i w jego zawodzie często broni ludzi z poglądami, których się nie zgadza, ale w tym wypadku to jest sytuacja już poniżej pewnego poziomu jego akceptacji zawodowej.
Za powyższe przestępstwo skazać Artura Greisera na karę śmierci, nadto orzec utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz konfiskatę całego jego mienia. Proszę o przetłumaczenie wyroku oskarżonemu.
Ostatniej nocy przed egzekucją Greiser rozmawiał ze swoim adwokatem. Hejmowski zrelacjonował tę rozmowę kurierowi wielkopolskiemu.
Greiser kochał żonę i lubił swojego kanarka. Czuł się niewinny, spodziewał się kary dożywocia.
W latach 40. i 50. Hejmowski bronił żołnierzy podziemia niepodległościowego, którzy byli sądzeni przed osławionym Wojskowym Sądem Rejonowym w Poznaniu. Dla Stanisława Hejmowskiego obrona nieskazitelnych ludzi z lasu oskarżonych o zdradę przez stalinowskich prokuratorów w mundurach była wielkim obciążeniem.
Ta jego aktywność w palestrze nie pozostaje oczywiście bez uwagi władz. Władze już w latach 40. i 50. się nim bardzo mocno interesują i dochodzą do wniosku, że za taką ścianą pełnego profesjonalisty, bardzo grzecznego też w kontaktach osobistych z sędziami, kryje się reakcjonista.
Opinia o adwokacie Hejmowskim. To antysocjalista, niepewny politycznie, reakcjonista.
Do takiego ostatecznego rozpracowania jeszcze wówczas nie dochodzi, bo sprawy operacyjnego rozpracowania o kryptonimie nomen omen maestro, wiele mówi o tym, jak postrzegano Hejmowskiego, otwarto dopiero w marcu 1956 roku, a więc jeszcze 3 miesiące przed czerwcem, czy też pół roku przed procesami poznańskimi.
Ja jestem obrońcą Romana Bulczyńskiego, młodego robotnika, który będzie odpowiadać w grupie oskarżonych. Pierwszym oskarżonym jest niejaki Janusz Kulas i dlatego sprawa tej grupy jest tutaj w sądzie określana mianem sprawy Kulasa. Roman Bulczyński jest synem pracownicy kolei państwowych uprzątaczki wagonów. Obrona stara się i w tej, i we wszystkich innych sprawach, które się toczą o wypadki czerwcowe, dostosować do możliwości tych niezamożnych klientów i warunki układa z klientami w ten sposób, że albo broni bezpłatnie, albo za minimalne wynagrodzenia.
Hejmowski, broniąc w procesach poznańskich, obnażył tak naprawdę istotę systemu komunistycznego toczącego Polskę po wojnie. No i w mistrzowski sposób dowodził, że wina niekoniecznie leży po stronie zbuntowanych robotników, którzy już w bezsilności swojej tej władzy wypowiedzieli posłuszeństwo, a winą jest sama istota władzy, która w Polsce po 1945 roku, w przypadku Polski Lubelskiej po 1944, została zainstalowana siłą.
Kara władzy ludowej jest sroga. Steczki sprawy maestro.
W dotychczasowym rozpracowaniu działalności figuranta, pomimo jego aktywnej działalności, brak było ofensywnych przedsięwzięć zmierzających do całkowitego wyjaśnienia jego działalności oraz zdobycia dowodów stanowiących podstawę do zastosowania odpowiednich środków profilaktycznych.
SB werbuje adwokatów, kolegów Hejmowskiego. TW Sobkowski i TW Janusz przekazują wszystko, co o Polsce mówi wielki adwokat. Dodatkowo donoszą jeszcze agenci.
Wilk, Paweł, Staszka, Jankowski, Alfred, Janna, Konrad, Śmigły oraz Temida.
Czytano jego listy, podsłuchiwano rozmowy. Postanowiono zrobić Stanisławowi Hejmowskiemu sprawę skarbową z artykułu historyka IPN Rafała Leśkiewicza.
W wyniku podjętych działań operacyjnych spreparowano dokumentację świadczącą, jakoby adwokat pobierał zbyt wygórowane honoraria i nie poddawał ich odpowiedniemu opodatkowaniu. Na tej podstawie Rada Adwokacka wszczęła przeciw niemu postępowanie dyscyplinarne, a minister sprawiedliwości zawiesił go w prawie wykonywania zawodu.
To Służba Bezpieczeństwa doprowadzi do zawieszenia go w obowiązkach adwokata, to Służba Bezpieczeństwa doprowadzi do gigantycznych domiarów sięgających niekiedy 400 tysięcy złotych, których on nie mógł zapłacić. To prowadzi do jego ruiny finansowej, ruiny zdrowotnej wkrótce również, co wynikało z jednej strony oczywiście z tej zgryzoty sytuacji, w jakiej się znajdował, ale też takiej, że nie dostawał paszportu, a jego pierwsza żona oraz dwójka dzieci mieszkały od 1945 roku w Szwecji, nie mógł zobaczyć bliskich. Jego syn Adam Hejmowski zrobił później dużą karierę, został archiwistą czy bibliotekarzem w prywatnej bibliotece króla szwedzkiego.
W ten sam sposób władza mściła się na innym niezłomnym obrońcy czerwca, mecenasie Michale Grzegorzewiczu, który po latach powiedział:
zagięto parol szczególnie na Hejmowskiego i na mnie. Badano nasze wpływy, deklaracje skarbowe. Znaleziono uchybienia. To rzecz w naszym zawodzie nieunikniona. Jednym to uchodzi na sucho, inni sobie jakoś załatwiają. Tutaj trzeba było załatwić nas, ponieważ Hejmowski i ja mieliśmy mocne wystąpienia przeciwko bezpiece.
I dlatego przed zapadnięciem wyroku, tego wyroku nieodwołalnego dla sędziów, musi nastąpić chwila wielkiego duchowego skupienia. I w tej chwili, w tej godzinie, tego dużego skupienia, tego wniknięcia w głębie sumień i serc własnych, niech przed waszymi oczami, panowie sędziowie, lopoce ten sztandar biało-czerwony trzymany w rękach polskiego dziecka.
Jesienią 68 SB kończy sprawę Maestro. Figurant umiera w zapomnieniu 31 maja 1969 roku. Hejmowski wyciągnął z więzienia Konrada Doberszuca, tego, który w 56 wysłał list z wierszem o Romku Strzałkowskim.
Śpi spokojnie, mój mały chłopczyku. Nie oddano nad grobem twym salwy. Ciebie nocą grzebano po cichu bez honorów, bez mów i bez salwy.
Ale o tym opowiemy w kolejnej odsłonie audycji Tajemnice Wielkopolski.